Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Dzień dobry, witamy i zapraszamy na półgodzinny magazyn poświęcony medycynie. Po roku pandemii czas na wstępne podsumowanie dotychczasowej walki z SARS-CoV-2.
Często mówimy, że mamy wskazane łóżka. To nie o łóżka chodzi. Chodzi o ludzi, o personel, o obszar, konkretny oddział.
Za chwilę rozmowa z prezes Wielkopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
Nabiera tempa akcja szczepień. Włączeni zostaną do niej także farmaceuci.
Sytuacja ta jest bardzo nową sytuacją. Proszę zwrócić uwagę, że do tej pory farmaceuci nie wykonywali świadczeń zdrowotnych.
O nowych zadaniach dla farmaceutów powie prezes Wielkopolskiej Izby Aptekarskiej.
W cyklu Idzie Nowe wybierzemy się do Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Tam jeszcze więcej chorych będzie mogło być leczonych przy pomocy super dokładnego robota.
To stawia nas w czołówce ośrodków onkologicznych. Nie tylko w Polsce, bo to jakby jest oczywiste, ale również w Europie i na świecie.
Cybernetyczny nóż daje ogromne możliwości, powiemy jakie.
A na koniec będziemy przestrzegać przed słońcem. Przebywanie na świeżym powietrzu tak, ale będąc odpowiednio zabezpieczonym, bo statystyki nie pozostawiają złudzeń.
Po 60-65 roku życia 40-50% ludzi zachoruje na raka skóry. W związku z tym to jest istotny problem.
Z początkiem wiosny rozpoczęła się kampania Nie pracuj na raka. I o tym pod koniec naszego programu zapraszamy.
Koronawirus. Raport.
Minął rok, od kiedy zmagamy się z koronawirusem. Po tym czasie można już powiedzieć, jak Wielkopolska poradziła sobie i radzi sobie każdego dnia z pandemią.
Teraz, podczas trzeciej fali pandemii, jeszcze więcej szpitali zaangażowało się w opiekę nad pacjentami. Koszty walki z pandemią rosną, ale nie wpływają na finansowanie pozostałych świadczeń medycznych w regionie.
W Wielkopolsce przez budżet NFZ-u wydaliśmy już ponad 1 mld zł.
Mówi dyrektor Wielkopolskiego NFZ Agnieszka Pachciarz.
Dokładnie na ten moment 1 600 000 zł. To nie są zresztą jedyne pieniądze, bo jeszcze za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego szły pieniądze na inwestycje.
Między innymi na budowę nowych instalacji tlenowych czy zbiorników z tlenem medycznym przy szpitalach.
W naszym wypadku to są pieniądze na świadczenia. Na samo leczenie w szpitalach to jest ponad 403 miliony, na testy na przykład 142 miliony, szczepienia, transport, deizolatorium.
NFZ przekazał też szpitalom pieniądze na dodatkowe wynagrodzenia dla medyków, którzy na pierwszej linii frontu walczą z pandemią.
Na ten moment już prawie 300 milionów wydaliśmy na same wynagrodzenia. To jest dla medyków pracujących w SOR-ach, w zespołach ratownictwa medycznego i w szpitalach przy pacjentach chorych na COVID. Mamy 13 takich podmiotów, które za ostatnie miesiące dostały więcej na dodatki dla personelu niż na leczenie pacjentów.
Szpitale coraz lepiej radzą sobie z epidemią koronawirusa. To efekt doświadczeń z pierwszej i drugiej fali.
Przeszliśmy pewną próbę od pierwszej fali, gdzie były tylko wybrane szpitale, ten jednoimienny teraz koordynujący Strusia, oddziały zakaźne. Później w drugiej fali, która też wymusiła takie nagłe przekształcenie w całości lub części szpitali. Też ją dobrze przeszliśmy, tą próbę w tej drugiej fali. Aczkolwiek uważam, że między drugą a trzecią jest taka różnica, że jesteśmy do tej trzeciej lepiej przygotowani. Tlenowo dużo dokonało się inwestycji. Szpitale także swoje procedury udoskonaliły. To są jakby pewniejsze łóżka, często pewniejsze szpitale. Pewien etap organizacyjny i współpracy przeszliśmy wspólnie, że naprawdę jestem przekonana i pewna tych łóżek, które w tej chwili mamy w decyzjach i tego personelu, bo często mówimy, że mamy wskazane łóżka. To nie o łóżka chodzi. Chodzi o ludzi, o personel, o obszar, konkretny oddział, tylko że przeliczamy to na liczbę pacjentów, którzy mogą tam trafić. Mimo że ta trzecia fala w Wielkopolsce już właściwie tak od połowy marca jest bardzo u nas widoczna, na razie skutecznie uciekamy przed tą trzecią falą. Mamy w Wielkopolsce prawie 4000 łóżek covidowych, bo ponad 3790, w tym prawie 3100 tych najistotniejszych drugiego poziomu, prawie 200 trzeciego i obecnie 328 w szpitalu tymczasowym. I na razie panujemy nad sytuacją, nadzorując także i kontrolując wypisy i jakby los tych pacjentów, że mimo tego, jak jesteśmy na wznoszącej się w trzeciej fali pandemii w Wielkopolsce, to na razie skutecznie uciekamy, że jeżeli ten poziom nowych hospitalizowanych, których dziennie przez ostatni okres jest ciągle powyżej 300, Więc ten zapas jednak, on się kiedyś może skończyć, mimo intensywnej pracy szpitali, dlatego musimy być przygotowani, że w razie potrzeby część pacjentów pojedzie na przykład do Zachodniopomorskiego, który ma też odpowiedni dla nas bufor bezpieczeństwa, a kiedy do nich nadejdzie trzecia fala, to być może się im zrewanżujemy, tak, jeżeli będzie taka potrzeba. To jest na wszelki wypadek, żeby się ludzie nie denerwowali, że tych łóżek może zabraknąć.
Nowością podczas trzeciej fali jest działalność szpitala tymczasowego na poznańskich Targach, który przyjął pierwszych pacjentów 1 lutego.
Ten szpital stanowi mniej niż 10% naszego zasobu łóżkowego, ale rzeczywiście po to powstał, żeby w takiej sytuacji wesprzeć, ale też w Wielkopolsce miało o tyle znaczenia, że jak wszyscy wiemy, kliniczne szpitale są w takich pomieszczeniach, w takich budynkach, że dość trudno byłoby tam skutecznie zorganizować oddziały covidowe. Dlatego potencjał klinicystów ma szansę się pokazać na Targach właśnie.
Na Targach jest miejsce dla prawie 600 pacjentów. W innej targowej hali działa z kolei punkt szczepień masowych. Największe w Wielkopolsce.
Obecnie mamy w Wielkopolsce 518 punktów szczepień, które mają spory potencjał. To są bardzo różne. Od bardzo dużego na Targach lub w paru szpitalach do takich małych w gabinetach POZ-owskich. Ale teraz, żeby sprostać temu wyzwaniu większej ilości szczepień, chociaż jesteśmy na średniej ogólnopolskiej, tak właściwie w średnią jesteśmy jako województwo uplasowani. Jeszcze powstają dodatkowe punkty, które mają służyć masowym bardziej szczepieniom. Samorządy dały propozycje takich miejsc, prawie już wszystkie, ponad 100. Prace jeszcze trwają, ponieważ muszą te miejsca spełniać swoje wymogi sanitarne, muszą także przejść wizytację sanepidu i naszą, ale także podmiot musi podać potencjał, że nie może być to jeden zespół szczepiący, bo masowość ma na tym polegać, więc przygotowujemy się do jeszcze zwiększenia liczby. Chcemy to tak zorganizować i stąd weryfikacja tego potencjału, które powiaty nam dały, żeby w całej Wielkopolsce było to mniej więcej jednakowo rozłożone i żebyśmy tą pulę szczepionek, która ma szansę do nas przyjść, żebyśmy byli w stanie sprawnie wykorzystać. Porównujemy sobie powiaty. Jeżeli powiemy pewną średnią, że na przykład jedną dawką to ponad tam 14% populacji jest wyszczepionych, to bardzo dobrze wypada Poznań z powiatem poznańskim, Czankowsko-Trzcianecki bardzo fajnie, Gostyński, Pleszewski, Obornicki czy Międzychodzki. Te wymienione powiaty są powyżej średniej, jeżeli chodzi o ilość wyszczepionej populacji, ale mamy takie powiaty, które muszą nadgonić, bo są poniżej średniej. To jest Kolski powiat, Turecki, Kościański czy Wrzesiński, Złotowski, Wągrowiecki, też Chodzieski. I w tych powiatach te masowe punkty szczepień tym bardziej muszą wykazać dobrą wydajność.
Mówiła Agnieszka Pachciarz, prezes Wielkopolskiego Oddziału NFZ, a za chwilę więcej o szczepieniach, bo poszerzono grupę zawodów, które są do tego uprawnione.
Na zdrowie!
W Wielkiej Brytanii farmaceuci szczycą się tym, że tak naprawdę dzięki nim jest tam tak wysoka wyszczepialność przeciw COVID-19. Spośród krajów europejskich właśnie na Wyspach zostało zaszczepionych najwięcej osób.
W Polsce farmaceuci właśnie przechodzą szkolenie i ci, którzy zgłosili taką chęć, dzięki wprowadzonej niedawno ustawie będą mogli włączyć się w akcję szczepień już wkrótce. Jak wygląda to w naszym regionie, mówi prezes Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej Alina Górecka.
W skali Polski zgłosiło się ponad 5 tysięcy farmaceutów chętnych do odbycia szkolenia w zakresie wykonywania szczepień przeciwko COVID-19. Z terenu Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej było to ponad 500 osób. Te osoby tutaj zostały zarejestrowane przez Naczelną Izbę Aptekarską. Szkolenie odbywa się w dwóch częściach. Jest to część teoretyczna, którą według mojej wiedzy już tu farmaceuci wielkopolscy mają za sobą. To było szkolenie online, które kończyło się testem. I uzyskanie pozytywnego wyniku tego testu zapewnia dostęp do części drugiej szkolenia, jaką jest część praktyczna. Część praktyczna będzie się odbywała w centrach symulacji medycznych, między innymi na terenie Uniwersytetu Medycznego imienia Karola Marcinkowskiego i tu będą jak gdyby nabywali tych umiejętności praktycznych. Część, moduł praktyczny składa się z dwóch części, to jest część warsztatowa, część symulacyjna i też wymaga to zaliczenia. Co się znajduje w tej części warsztatowej? Oczywiście rozpoznanie stanów zagrożenia życia, podstawowe metody monitorowania funkcji życiowych, są podstawowe zabiegi resuscytacyjne, są metody pobierania i przygotowywania preparatów do wykonania szczepień. Także to szkolenie jest dosyć kompleksowe.
Tych 500 farmaceutów w Wielkopolsce, to jaki to jest procent wszystkich, którzy są tutaj zrzeszeni?
No co szósty tak mniej więcej. W skali kraju to jest bardzo duży odsetek, także my jesteśmy jedną z izb, w których był ten odzew bardzo żywy. Natomiast proszę uwzględnić, że no, są osoby, które są farmaceuci starszego pokolenia, dużo mniej chętnie, zdecydowanie większą odpowiedź dostaliśmy, jeśli chodzi o młodych farmaceutów.
Czy mówili coś o obawach? Mówili na przykład o tym, że boją się zarażenia albo boją się, że mogą zrobić krzywdę, a nie prawidłowo wykonać szczepienie?
Znaczy sytuacja ta, że farmaceuci będą dedykowani także i uprawnieni do wykonywania szczepień, jest bardzo nową sytuacją. Proszę zwrócić uwagę, że do tej pory farmaceuci nie wykonywali świadczeń zdrowotnych, tak? Oni wykonywali usługi farmaceutyczne. Dzisiaj ustawa o zawodzie farmaceuty, która wchodzi z dniem 16 kwietnia, będzie dawała uprawnienia do wykonywania świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki farmaceutycznej. Akurat w tej ustawie uprawnienia do szczepień nie ma. To uprawnienie do szczepień otrzymaliśmy w wyniku tych ustaw covidowych specjalnych, które rozszerzyły uprawnienia w kierunku szczepień dla innych zawodów medycznych, tak żeby generalnie te szczepienia mogły być wykonywane na skalę masową.
Być może już na etapie studiów powinna być przewidziana taka potrzeba, taka możliwość, przynajmniej na przyszłość.
Myślę, że generalnie z tego co wiem, uczelnia bardzo pilnie śledzi oczekiwania w zakresie kompetencji farmaceuty już w przyszłym życiu zawodowym i niewykluczone, że biorąc pod uwagę wejście właśnie ustawy o zawodzie farmaceuty, gdzie on będzie dedykowany także do wykonywania świadczeń zdrowotnych, będą modernizowane programy nauczania. Nie wykluczamy tego.
Jeżeli chodzi o miejsce szczepień, jak to będzie wyglądało w praktyce czy w aptekach u tych farmaceutów, którzy zgłosili się, są odpowiednie miejsca, by to przeprowadzić?
Na tą chwilę proszę zwrócić uwagę, że będzie to wymagało także nowelizacji pewnych aktów prawnych, które regulują kwestie lokalu apteki. I w tej chwili na przykład nie ma takiej możliwości, ściśle określone miejsce, gdzie pacjent może w aptece przebywać, to jest tylko w tej chwili izba ekspedycyjna i nie ma prawa przebywać na zapleczu, także tutaj będą musiały być pewne nowelizacje aktów prawnych, żeby taka możliwość się w ogóle pojawiła i żeby można było wygospodarować miejsce, w którym ten pacjent będzie, doświadczenie zdrowotne będzie mogło być wykonane.
Jak pani myśli, kiedy zatem jest możliwość pierwszego zaszczepienia w aptece gdzieś w Wielkopolsce?
Biorąc pod uwagę, jak w tej chwili rozwija się Narodowy Program Szczepień, zwracamy uwagę, że te punkty szczepień rozwijają się w takiej formie, że generalnie są to ośrodki, w których jest kilka lub kilkanaście punktów szczepień i szczepią w ciągu doby bardzo dużo osób, 1000, 2000 osób. I to jest podyktowane pewnego rodzaju wymogami logistycznymi w zakresie dystrybucji szczepionek, a także taki system umożliwia to, że generalnie nie dochodzi do marnowania tych szczepionek. Jeżeli to by było rozciągnięte w tej chwili na apteki, gdzie na przykład zgłaszałoby się 2-3 pacjentów, to podejrzewam, że było to by system w tej chwili, na tą chwilę na pewno nieefektywny. Myślę, że to jest kwestia może miesięcy, może roku, gdzie już ta sytuacja epidemiologiczna będzie opanowana i wtedy może także będzie rozszerzona apteki. Niemniej intencja jest taka, żeby farmaceuci mogli wspierać zespoły szczepiące także w tych punktach, czy w POZ-ach, czy w punktach, które będą dedykowane szczepieniom. Będą jak gdyby wspierać personel medyczny uprawniony do szczepień.
Jeszcze wyjaśnimy kwestię zapisów. To nie będzie się odbywało w aptekach, tylko tak jak jest do tej pory.
Nie umiem na to pytanie pani odpowiedzieć. Farmaceuci będą wykonywali zadania zgodnie z tym, co mówi Narodowy Program Szczepień.
Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia, oprócz farmaceutów do akcji szczepień zostaną też włączeni m.in. fizjoterapeuci, oczywiście również po odbyciu odpowiedniego kursu. Czas teraz w naszym magazynie na muzyczną przerwę. Po niej powiemy m.in. o nowoczesnych metodach leczenia raka.
Na zdrowie.
Ta nowość w leczeniu nowotworów pozwala na dokonanie bezkrwawej operacji raka. Mowa o cybernetycznym nożu wykorzystywanym w radioterapii.
Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu kupiło właśnie drugiego takiego robota, który z dokładnością do ułamka milimetra niszczy guz. Oszczędza przy tym zdrowe tkanki. Po pokoju, gdzie zamontowano urządzenie, oprowadza nas profesor Piotr Milecki.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
Właśnie jesteśmy już w wnętrzu pokoju terapeutycznego, gdzie znajduje się robot do radioterapii. Cechą charakterystyczną tego robota jest między innymi bardzo kompaktowy przyspieszacz, który wytwarza wiązkę terapeutyczną. Proszę zwrócić uwagę, jak cienką wiązkę jest w stanie wyprodukować ten aparat. Kolejnym bardzo charakterystycznym elementem noża cybernetycznego jest ramię robota. Dzięki temu, że źródło promieniowania jest umieszczone na ramieniu tego robota, pozwala to bardzo precyzyjnie i w nieograniczony sposób ukierunkowywać wiązkę w czasie prowadzonego seansu radioterapeutycznego.
To stawia nas w czołówce ośrodków onkologicznych, nie tylko w Polsce, bo to jakby jest oczywiste.
Mówi dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii, profesor Julian Malicki.
Również w Europie i na świecie.
Taka nowoczesna radioterapia sprawdza się, gdy rak zaatakuje ważne dla życia narządy. Można ją wykorzystać do leczenia guzów prostaty, wątroby czy trzustki. Cybernetyczny nóż potrafi sobie poradzić także z bardzo niewielkimi guzami i rozsianymi zmianami nowotworowymi. Można go stosować także w przypadku raka płuc. Zespół specjalistów zdecyduje o planie leczenia chorego właśnie stosując cybernetyczny nóż.
Na takim spotkanie pulmonologa, torakochirurga, radioterapeuty, onkologa, radiologa.
Mówi doktor Cezary Piwkowski.
Pozwala każdy z przypadków ocenić jak najbardziej obiektywnie pod różnymi aspektami i wybrać optymalny sposób leczenia.
Numerem jeden wśród mężczyzn, jeżeli chodzi o choroby nowotworowe, jest rak prostaty.
Doktor Andrzej Antczak.
I rak prostaty od 2 lat w Polsce również i w Wielkopolsce również jest najczęściej spotykanym nowotworem u mężczyzn. Także potrzeba leczenia takich pacjentów jest ogromna. System ma komfortową sytuację w Wielkopolsce. Ja mówię to z punktu widzenia również jako konsultant w zakresie urologii dla województwa wielkopolskiego, że my możemy naszym pacjentom zaproponować i leczenie operacyjne, i leczenie radioterapią. A we wszystkich dostępnych danych literaturowych jest sytuacja, w której te dwie metody są porównywalne, jeżeli chodzi o wszystkie parametry związane z przeżyciem, z czasem wolnym od choroby i powikłaniami różnego rodzaju. Co jest ciekawe, technologia, technika powoduje, że wyścig na płaszczyźnie dostępu do nowoczesnych metod, jakim jest CyberKnife, ale również system robotyczny Da Vinci, spowodował, że te dwie metody w tej chwili powinny, i tak się dzieje, proponować pacjentom jak najmniej działań ubocznych i jak największy komfort życia.
Cybernetyczny nóż to robot, można go zaprogramować. Wszystko po to, by promienie niszczyły tylko guz, a nie zdrowe tkanki.
Radioterapia jest metodą leczenia, w której wykorzystywane jest promieniowanie jonizujące.
Doktor Tomasz Piotrowski.
To promieniowanie jonizujące, to też jest oczywiste, jest niewidzialne, więc żeby pacjent mógł być poddany zabiegowi radioterapii uprzednio, przed rozpoczęciem takiego zabiegu, musi być utworzony dla tego pacjenta plan leczenia. Jest swoistym takim zbiorem dyrektyw, komend, które to realizuje aparat terapeutyczny w trakcie napromieniania pacjenta. Dawka, która jest dostarczana do ciała pacjenta, jest deponowana w obszarze guza, tam deponowana jest dawka terapeutyczna, a wszędzie indziej, poza objętością guza, czyli w obszarach tkanek zdrowych, czy też narządach, które są zlokalizowane bezpośrednio przy guzie, ta dawka jest minimalizowana.
Znajdujemy się w pracowni planowania leczenia. Jest to jeden z etapów przygotowania leczenia pacjenta, który będzie napromieniany z powodu nowotworu stercza i leczony przy użyciu aparatu CyberKnife. Co dzięki temu zyskujemy? Zyskujemy to, że w obszarze napromienianym stercza mamy podaną wysoką dawkę, którą została zleczona pacjentowi, a poza tym obszarem nie obserwujemy dawki.
Nowoczesne techniki radioterapii, takie jak CyberKnife,
mówi Barbara Ulatowska ze Stowarzyszenia Pacjentów Leczonych Radioterapią.
Powszechnie stosowane w Europie i na świecie dają pacjentom onkologicznym nowe możliwości precyzyjnego, nieinwazyjnego napromieniania komórek nowotworowych. Oznacza to poprawę jakości życia pacjentów, tym samym powrót do zdrowia, aktywności życiowej i zawodowej.
Teraz w Wielkopolskim Centrum Onkologii nawet 800 pacjentów rocznie będzie mogło skorzystać z tej nowoczesnej radioterapii, czyli dwa razy więcej niż do tej pory. Poznański ośrodek jest drugim po Gliwicach w Polsce, który dwa takie urządzenia będzie mógł wykorzystywać do leczenia chorych na raka.
Żyjmy zdrowiej. Czas na porady.
Na koniec naszego programu będziemy apelować, by rozważnie korzystać ze słonecznej pogody. Co roku o tej porze pojawiają się informacje o szkodliwości promieni UV i na ten temat właśnie wystartowała kampania w mediach tradycyjnych i społecznościowych.
Akcja profilaktyka.
Trwa kampania Nie pracuj na raka w mediach społecznościowych, a celem tej akcji jest zwrócenie uwagi na raka kolczystokomórkowego skóry. Stąd naszym gościem jest profesor Piotr Rutkowski, kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie. Witam serdecznie. Panie profesorze, czy my trochę nie ignorujemy raka skóry? Bo mam wrażenie, że kampanie edukacyjne w jakiś sposób poszerzyły naszą wiedzę na temat raka piersi, raka płuc, raka jelita grubego. A jeżeli chodzi o raka skóry, to jednak się go nie boimy.
To prawda, dlatego że tak, my kojarzymy, że nowotwory skóry złośliwe to głównie jest czerniak. No i rzeczywiście czerniak jest o tyle najistotniejszy może z punktu widzenia nas, lekarzy, że on odpowiada za większość niepomyślnego przebiegu chorych na nowotwory skóry, bo na czerniaka umiera ponad 1300 osób rocznie, a ponad 4000 zachorowuje. Za to ta druga grupa nowotworów skóry, to są tak zwane niemelanocytowe nowotwory skóry czy raki skóry. To są w ogóle najczęstsze nowotwory złośliwe u człowieka o jasnym kolorze skóry, no, czyli większości Polaków. I raki skóry to jest gdzieś około 40 tysięcy zachorowań, jakby szacować, zgodnie z danymi z Europy Zachodniej, dlatego że w Polsce jest pewne niedorejestrowanie tych nowotworów. Wynika to z tego, że większość, w naszym przekonaniu, mówiąc w cudzysłowie, to są takie dość banalne raki, bo zwykłe wycięcie leczy, ale jeżeli 40 tysięcy ludzi musi poddać się leczeniu, to jest całkiem sporo chorych. No, trzeba powiedzieć, że po 60-65 roku życia 40-50% ludzi zachoruje na raka skóry. W związku z tym to jest istotny problem. I wśród tych raków skóry mamy dwa rodzaje. Jeden, który jest głównie agresywny miejscowo, to jest rak podstawnokomórkowy. On odpowiada za około 80% przypadków raka skóry i 20% z tego, no to też jest kilka tysięcy, to jest są raki kolczystokomórkowe skóry, które już są bardziej agresywne, mogą dawać przerzuty i dlatego stanowią już znacznie większy problem. Generalnie nie pamiętamy o tych nowotworach i często je rzeczywiście pomijamy, ale problem jest, problem narasta, bo po pierwsze wzrasta zachorowalność na nowotwory skóry, co wynika z naszych głównie zachowań związanych z promieniowaniem ultrafioletowym, ale również z tym, że to są nowotwory, które występują częściej w wieku podeszłym, bo ich przyczyna jest nieco inna niż czerniaka, bo w czerniaku chodzi o takie krótkie, intensywne opalanie się, czyli ekspozycję na promieniowanie ultrafioletowe, tak jak na przykład siedzimy sobie właśnie tak jak dzisiaj, a później wyjeżdżamy na dmorze, krótko opalamy tę skórę, zmienia ona kolor i to jest bardzo złe dla czerniaka. To samo jest, jeżeli korzystamy z solarium. Raki skóry, często chodzi o to, że to jest skumulowana dawka promieniowania ultrafioletowego przez całe życie i stąd ten wiek podeszły jest dominujący, dlatego że to są powtarzalne, przewlekłe takie uszkodzenia przez promieniowanie ultrafioletowe. Częściej na te nowotwory chorują ludzie, którzy wykonują też określone zawody związane z tym, że przebywają na świeżym powietrzu, co nie znaczy, że oczywiście nie mogą się chronić przed słońcem, powinni się chronić przed słońcem, ale na przykład dotyczy to rolników, sadowników, marynarzy, czy na przykład robotników budowlanych. Po latach, tak jak powiedziałem, to nie jest tak, że my się dzisiaj opalimy, a jutro zachorujemy. To niestety ten efekt jest po pewnym czasie, no ale ten efekt jest zły i też musimy o tym pamiętać.
Pokutuje takie przekonanie, że przecież powinniśmy jak najwięcej czerpać promieni słonecznych, bo Polska jest krajem, w którym nie mamy aż tak wielu słonecznych dni, bo powinniśmy przecież suplementować witaminę D i o tym się też mówi, że to dlatego, że jest za mało słońca. Więc tak zapytam prowokacyjnie, no może Państwo trochę przesadzają, no z jednej strony mamy korzystać z tego słońca, a z drugiej strony mamy się zasłaniać przed słońcem.
Żeby było jasne, że nikt z lekarzy o zdrowych zmysłach nie powie, żebyśmy nie korzystali ze słońca, tylko to trzeba z głową korzystać. Chodzi o to, żebyśmy nie doprowadzali do zmiany koloru skóry. Tak naprawdę, żeby wyprodukować około 1000 jednostek witaminy D, to Australijczycy policzyli, że w takim bardzo intensywnym słońcu to jest 10 minut z odkrytymi ramionami, przedramionami i głową i to wystarczy. Wszystko ponadto to już jest szkodliwe, bo witaminy D my nie zmagazynujemy na stałe. Jak najbardziej powinniśmy być na świeżym powietrzu, przecież powinniśmy uprawiać sporty, część, tak jak powiedziałem, uprawia określone zawody, spędzać miło czas, ale być do tego przygotowanym, czyli czapeczka na głowę, koszulka, spodnie, a resztę posmarować kremem z filtrem. Jak wchodzimy do wody na wakacjach, to posmarować się kremem z filtrem, wejść do tej wody, popływać, ubrać się. To naprawdę nie jest takie trudne. Możemy rozsądnie korzystać z promieniowania ultrafioletowego. Chodzi o to, żeby nie utożsamiać słońca z opalaniem, tym intencjonalnym opalaniem, ale też takim opalaniem, o którym nie myślimy, że to jest opalanie. Na działce koszę trawę, czy przed domem koszę trawę i zdjąłem koszulkę. No oczywiście, że to jest opalanie, bo w związku z tym słońce tak, ale umiar i nie zmiana koloru skóry, bo jeżeli kolor skóry się zaczyna zmieniać, to znaczy, że skóra zaczyna się bronić. Słońca, później palenie tytoniu, to są najcięższe i najpoważniejsze czynniki rakotwórcze. W związku z tym, jakbyśmy te dwa czynniki wyeliminowali tak istotnie, no to bylibyśmy znacznie zdrowsi i prawdopodobnie 30-40% nowotworów byśmy stali byli uniknąć.
W początkowej fazie objawy, które powinny nas zaniepokoić, to rogowaciejąca, łuszcząca się zmiana, przypominająca brodawkę albo zwykłego stróbka, co najczęściej ignorujemy, a co może być objawem postępującej choroby. Warto wtedy te zmiany konsultować z lekarzem. Więcej na ten temat pod hasłem hashtag nie pracuj na raka i na stronie www.rakuv.pl.
Tą informacją dziękujemy za uwagę. Nasz magazyn można także odsłuchać na stronie Radio Poznan FM w zakładce audycje. Polecamy i do usłyszenia za tydzień.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.